Kochani, proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 4. Będziemy czytali wersety od 27 do 43. A wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie odpowiedział, o co się pytasz, albo dlaczego z nią rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. A tymczasem uczniowie prosili go: mistrzu, jedz. A on im powiedział: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą: czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czy nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam, podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie: kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła: powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa. A tej kobiecie mówili: wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. A po 2 dniach odszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Nawrócenie Samarytan w Sychar jest jednym z najbardziej zdumiewających wydarzeń w całym Nowym Testamencie. Oto bowiem Samarytanie, odrzuceni, i to słusznie, przez Izraelitów, uwierzyli. Uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Zbawicielem świata. Uwierzyli, chociaż nie zobaczyli żadnego cudu, chociaż nie zobaczyli żadnego wskrzeszenia, chociaż nie było rozmnożenia chleba. Uwierzyli, chociaż o Jezusie opowiadała im kobieta. I to taka kobieta, która ze względu na swoje prowadzenie, zachowanie, była wykluczona społecznie. I nasz Pan spędził wśród Samarytan 2 dni. I te 2 dni były zupełnie inne niż 3 lata posługi wśród Żydów. Tutaj w Sychar nikt nie szukał powodów, by Jezusa odrzucić, czy też oskarżyć o niewłaściwe nauczanie. Ludzie cieszyli się. Cieszyli się, że przyszedł Chrystus, że przyszedł Zbawiciel świata. I jest to niezwykłe wydarzenie, które pokazuje nam niezwykłość działania Ducha Świętego, który potrafi ludziom wskazać na Chrystusa jako Zbawiciela, jako Pana, jako Mesjasza. Ale to zdarzenie było też niezwykłe dla uczniów Jezusowych. Zobaczyli oni bowiem, że Chrystus przebywa i rozmawia z pogardzanymi Samarytanami. Widzieli też, że ci ludzie przyjęli Jezusa i uwierzyli, że On jest zapowiadanym Mesjaszem. Dwa dni radości, dwa dni przełomu, które wskazywały wyraźnie na to, że Jezus ma swoje owce, swoje owoce do zebrania również poza terenem etnicznego Izraela. Że On jest Panem Izraela duchowego, że On jest Panem tych, których Ojciec przeznaczył do życia wiecznego. I te dwa dni musiały wstrząsnąć uczniami, gdy zobaczyli żniwo słów Chrystusowych. A tym bardziej, że to żniwo nie zobaczyli w Jerozolimie, nie zobaczyli w Judei, ale zobaczyli w Sychar, w Samarii. Kiedy uczniowie wrócili z zakupów, na które udali się, żeby zakupić pożywienie, byli bardzo zdziwieni. Apostoł Jan w wersecie 27 pisze: a wtedy przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział, o co się pytasz, albo dlaczego z nią rozmawiasz. Zdziwienie ich było wielkie. Wrócili, a ich Pan nie dość, że rozmawiał z kobietą, to jeszcze rozmawiał z Samarytanem. Te dwie rzeczy nie były akceptowane przez ortodoksyjnych, prawowiernych Żydów. I wyglądało to na wielki skandal. Według zasad żydowskich z tamtych czasów mężczyzna nie powinien rozmawiać zbyt długo z kobietą, nawet z własną żoną. Takie rozmowy uważano za coś niemoralnego. Coś, co zakrawało na flirtowanie i uważano, że prowadzą one do niemoralnych zachowań. Dodatkowo Jezus rozmawiał z Samarytanką, a Żydzi słusznie uważali Samarytan za odstępców, za bałwochwalców, za tych, którzy stają przeciwko prawowiernej nauce Starego Testamentu. Ale z tego opisu możemy wnioskować też, że uczniowie ufali Jezusowi i Go nie oskarżali, kiedy zobaczyli, że rozmawia z kobietą samarytańską. Nie podejrzewali Go o złe zachowania, gdyż nikt o nic się Go nie spytał. Byli zdziwieni, nie rozumieli, ale już rozumieli, że Chrystus wie, co robi, że jest Panem, że jest tym, który o wiele więcej wie od nich na temat pobożności, religii i na tyle ufali Jezusowi, że nie było pytań, nie było oskarżeń, nie było podejrzewania czegoś złego. I jest to jeden z ważnych elementów miłości i ufności. Nie podejrzewam nic złego. I ich postawa była bardzo, bardzo dobra. Nie rozumiem, ale wiem, że mój Pan, że mój mistrz, że mój rabin wie tutaj lepiej. Również i my powinniśmy podobnie jak uczniowie zaufać Chrystusowi. Zaufać naszemu Panu, że On wie, co robi. I że On daje swoje słowo właściwym ludziom w właściwym swoim czasie. Że On wie, do kogo przemówić, z kim rozmawiać. Że On zna tajniki ludzkich serc, które dla nas są zakryte. I nie powinno nas bulwersować, jeśli okazałoby się, że Bóg przyprowadzi do naszego zboru osoby, które będą od nas tak różne, kulturowo, zwyczajowo, jak Samarytanie byli różni od Żydów. Które nie będą może pasowały do naszego wzorca, o którym myślimy, że jest dobry. Które nie będą do nas pasowały społecznie, kulturowo, czy też etnicznie. Może będą od nas o wiele bogatsze i to nam będzie przeszkadzać, może będą o wiele bardziej ubogie. Może będą bardziej inteligentni, a może będą mniej inteligentni. Ale do naszej małej, zgranej grupki według nas nie będą pasować. I czasami chciałoby się powiedzieć, idź, tam będziesz bardziej pasował. A do nas, Izraelitów, nie. Pan Jezus jednak wie, kto jest przeznaczony do życia wiecznego. I nie patrzy tylko na rzeczy pozorne. Nie patrzy tylko na to, co zewnętrzne. Ale patrzy na dekret Ojca o tym, kto jest przeznaczony do tego, żeby być członkiem Izraela Bożego. I ufajmy Jezusowi, tak jak uczniowie wyrazili tutaj ufność, nie zadawając pytań i ufając, że On wie lepiej niż ja, że On jest Panem, a nie ja. I uczniowie byli zdziwieni. I Samarytanka była zdziwiona. Najpierw, jak czytaliśmy 2 tygodnie temu, była zdziwiona tym, że w ogóle Żyd z nią rozmawia. Ale jej zdziwienie było o wiele większe, tym bardziej jak Jezus mówił jej, kim jest i jakie jest Jego powołanie. Ten Żyd, który z nią rozmawiał, okazał się bowiem kimś zupełnie innym, niż ona myślała. Myślała, że to kolejny Żyd, który skraca sobie drogę. Widzieliśmy, jak chciała go naciągnąć na kłótnię teologiczną, a Jezus jej pokazał, kim on jest. I wiedziała, że to jest Chrystus. Jej reakcja była reakcją bardzo emocjonalną i reakcją pełną radości, kiedy Chrystus wyznał jej, kim jest. I co zrobiła? W wersecie 28 i 29 mamy opis jej czynu. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Kiedy Chrystus powiedział, ja, który mówię z Tobą, jestem z Nim, czyli Mesjaszem, Chrystusem, zostawiła wszystko i pobiegła, poszła, żeby podzielić się dobrą nowiną o znalezieniu Mesjasza. Nie zważała na nic. Zostawiła naczynie, z którym przyszła po wodę. Nie zważała na to, że w domu ludzie oczekują tej wody. Może mężczyzna, z którym mieszkała, może dzieci. To było jej zadanie. Zostawiła to naczynie. Dzisiaj nam ono może się wydawać, że nie miało ono większego znaczenia, kiedy mamy produkcję fabryczną i mamy plastiki, ale te naczynia były drogie. Były wartościowe, ale to nie miało znaczenia, kiedy znalazła tego, który jest dawcą wody żywej. I poszła. Podzielić się tym, że znalazła Chrystusa. I nie zważała na to, że była kobietą odrzuconą. Nie zważała na to, że najprawdopodobniej nikt jej nie wysłucha. Gdyż doświadczyła radości i tą radością chciała się podzielić z innymi. I choć u Samarytan, podobnie jak w judaizmie, nie przywiązywano większej wagi do świadectwa kobiety, a do świadectwa kobiety, która nie żyła w związku małżeńskim, w ogóle nie przykładano żadnej już wagi, było ono nic nieznaczące, to w Ewangelii czytamy, że to świadectwo zostało przyjęte. I jak ono brzmiało? Werset 29 mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Ta kobieta poszła i powiedziała, że Chrystus powiedział o jej grzechach, o jej stanie. Powiedział jej całą prawdę. Zapewne było tego więcej niż to zdanie, ale ona świadczy o Chrystusie, który zna wnętrze człowieka, zna jego przeszłość, zna jego czyny, ale jest też tym, który może zmienić przyszłość. Ona poszła do Sychar i faktycznie stwierdziła to, co wiedzieli wszyscy. Jestem grzesznicą. On mi to powiedział. I choć społeczność samarytańska uważała ją za taką kobietę, to jednak słowa Jezusa dały jej radość, dały jej szczęście, bo zobaczyła nadzieję na nowe życie w Chrystusie, na oczyszczenie, na wolność, na to, że będzie pić z krynicy czystej i że Boże zapowiedzi o Chrystusie, Odnowicielu się spełniły. Jej świadczenie jest świadczeniem podobnym do świadczenia nierządnicy Rahab, która od razu wywiesiła swój czerwony sznur na znak, że tu jest dom nierządnicy i Izrael u mieszkańców tego domu nie zniszczy. Jej świadczenie było o Mesjaszu, który mówi o grzechach. I jej świadectwo też w jakiejś mierze było podobne do Filipa, który powiedział Natanaelowi: chodź i zobacz. I ona podobnie mówiła: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Chodź, zobacz. Jest Pan, jest Mesjasz, jest Chrystus. Przyjdź do Niego, skorzystaj, posłuchaj Jego słów. I stał się cud. Stał się cud, stało się coś niemożliwego. Kobieta, która w środku dnia musiała chodzić po wodę, nie mogła z innymi kobietami, która była na obrzeżach życia swojej społeczności, została wysłuchana. Ludzie uwierzyli. Nie dlatego, że ona była elokwentna, nie dlatego, że była porządnym człowiekiem, nie dlatego, że cieszyła się autorytetem innych ludzi, ale było to Boże działanie. Pan potrafi wziąć tak kiepskie naczynie, tak słabe narzędzie i przez nie dokonać ewidentnego cudu nawrócenia. Bo Pan działa dla swojej chwały i często bierze to, co słabe, to, co odrzucone, to, co pogardzone, żeby nie można było powiedzieć, że stało się coś racjonalne i że ludzie posłuchali kogoś, kogo i tak by posłuchali. Jest to typowe działanie Boże, działanie Ducha Świętego, który zmienia ludzi, zmienia ludzkie serca i ciągnie ich do tego, który jest zbawcą, do Chrystusa. I werset 30 mówi nam, jak ludzie praktycznie zareagowali na słowa tej kobiety. Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. I kiedy siedziałem, czytając komentarze nad tym Słowem Bożym i je rozważałem, zadałem sobie pytanie, czy ja robię to samo? Czy mówię ludziom, żeby przyszli, zobaczyli, żeby posłuchali? Czy może się boję? Boję się odrzucenia? Boję się niezrozumienia, boję się wyśmiania, a Bóg nie chce, żebyśmy się bali. Bóg chce, żebyśmy wskazywali na Chrystusa, A może inaczej? Możemy się bać, ale bądźmy odważni, czyli postąpmy wbrew naszemu strachowi, wbrew temu, że rozum mówi, nie zrobisz tego, nie przekonasz. I rzeczywiście ta kobieta nie przekonywała. Była to praca Boża i my nie przekonujemy, nie zmieniamy ludzkich serc i umysłów. Jest to praca naszego Pana. Ale niech nas nie blokuje to, że jesteśmy mali jako społeczność, że nie mamy kaplicy, że nie jesteśmy zarejestrowani, że nie jesteśmy najbogatsi, że nie jesteśmy najmądrzejsi, że zawodzimy w wielu kwestiach. Ale niech zachęca nas to, że poznaliśmy Chrystusa. Że doświadczyliśmy łaski i przyprowadzajmy do Niego, bo On jest najbogatszy, najbardziej mądry i On nie zawiedzie nikogo w żadnej kwestii. A nasz Pan powiedział nam, podobnie jak tej kobiecie, wszystko o naszych grzechach. Powiedział nam wszystko, że ze względu na nasze grzechy powinniśmy być potępieni nie mniej niż ta kobieta w Samarii, ale ze względu na Boży dekret zostaliśmy uwolnieni od grzechów w Jezusie Chrystusie. I motywacja chrześcijan do przyprowadzania grzeszników do Chrystusa powinna być większa jeszcze od tej samarytańskiej kobiety. Bo wiemy już wszystko o naszym Panu, o Jego dziele, doświadczyliśmy to. Mamy całe Słowo Boże zamknięte, doskonałe, które nam o tym mówi. I zostawmy Bogu. Czy będzie z tego owoc, czy też nie? I nie liczmy na siebie, swoją siłę, elokwencję, czy może nawet najlepszą książkę, którą może kiedyś przeczytamy na temat, jak ewangelizować. Mówmy o Chrystusie i do Niego przyprowadzajmy. Uczniowie jeszcze nie rozumieli i nie wiedzieli, co wydarzyło się. I nie wiedzieli, co jeszcze wydarzy się w Sychar. Myśleli jedynie, że znów doszło do rozmowy żydowsko-samarytańskiej. Rozmowy może myśleli załagodzonej przez mądrość Chrystusową, bo nie doszło do kłótni. A może pomyśleli, kobieta uciekła, Jezus może coś fajnego powiedział tej Samarytance, że jej poszło aż w pięty. Nie rozumieli. Poszli zakupić żywność, więc nie dziwi też nas, że chcieli, żeby ich rabin, ich mistrz posilił swoje ciało. I w wersetach od 31 do 34 czytamy. A tymczasem uczniowie prosili go, mistrzu jedz. I mamy dwie sceny. W Sychar ludzie rozmawiają o Chrystusie, o tym, co się stało. A tymczasem uczniowie mówią, mistrzu jedz. A on im powiedział, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą, czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im powiedział, moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Uczniowie Pana Jezusa myśleli bardzo cieleśnie. Widząc Samarytan i Żydów, myśleli, ci Samarytanie są potępieni, Żydzi, cieleśni potomkowie Abrahama, mają pewne problemy, ale dostąpią Bożej łaski. Kiedy myśleli o jedzeniu, też myśleli cieleśnie. I Pan Jezus musiał zmienić ich sposób myślenia, ich sposób działania, żeby nie patrzyli tylko na to, co zewnętrzne, na to, co cielesne, ale żeby byli ludźmi patrzącymi na rzeczy duchowe. To pytanie bardzo ważne, które dają sobie, czy ktoś przyniósł mu jedzenie, Może ta Samarytanka, a Żydzi nie mogli jeść tego, co jedli Samarytanie. Ale pokarmem Jezusa było coś innego. Coś innego było celem Jego ziemskiego posługiwania. Pokarmem Jezusa było wypełnienie woli Ojca. Było posłuszeństwo Jego postanowieniu w sposób doskonały. On ma i miał tą samą wolę, co Bóg Ojciec. I wolą Ojca było zjednoczenie całego ludu Bożego, całego Izraela Bożego, całego Kościoła w jedno stado, w jedną owczarnię, pod jednym kapłanem. Później Pan Jezus w Ewangelii Jana w 10 rozdziale w wersetach od 14 do 16 powiedział to wyraźnie. Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Jak mnie zna Ojciec i ja znam Ojca i oddaję moje życie za owce, a mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić. I będą słuchać mego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz, jeden lud Boży. Niezależnie kim się urodziłeś, z jednym pasterzem, najwyższym kapłanem, Jezusem Chrystusem. W ten sposób Chrystus pokazał, co to znaczy dla nas codziennie jeść Jego ciało i pić Jego krew. To posłuszeństwo Bogu, to dokonywanie Jego dzieł, to bycie w Chrystusie i rozumienie tego, kim On jest i świadczenie o Nim. On wie, że za chwilę Jego uczniowie zobaczą wielkie dzieło w Samarii. Samarytanie przyjdą. Chrystus będzie ich nauczał, a Duch Święty będzie ożywiał to, co Boże. Z czasem, jak wiemy też ze Słowa Bożego, i uczniowie będą głosić Ewangelię i w Samarii, i po krańce ziemi zrozumieją wreszcie prawdę, kim jest Chrystus. Chrystus był bardzo dobrym nauczycielem. Pokazywał na przykład, chodził z nimi, miał cierpliwość. I Chrystus od początku wiedział, co jest Jego posłannictwem i czym jest prawdziwy Izrael. I pamiętajmy, że my mamy żywić się Chrystusem, Słowem Bożym na co dzień. To ma być też nasz pokarm. Nie tylko mamy dbać o ciało. Nie tylko o to, żebyśmy mieli chleb nasz codzienny, ale że też, żebyśmy mieli Chrystusa, który jest chlebem danym nam z nieba. I co jest ciekawe, że posłuszeństwo Bogu przez proroków Starego Testamentu często było pokazywane jako jedzenie. Na przykład prorok Jeremiasz w 15 rozdziale, w 16 wersecie pisze: gdy się znalazły Twoje słowa, zjadłem je. A Twoje słowo było dla mnie weselem i radością mego serca. Nazywam się bowiem Twoim imieniem, Panie Boże Zastępów. I Jezus jadł Słowo Boże. Był wypełnieniem Słowa Bożego. Był posłuszny Bogu Ojcu. I my karmimy się Chrystusem na co dzień. A prorok Ezechiel w 3 rozdziale, w wersetach od 1 do 3 pisał: i powiedział do mnie, synu człowieczy, zjedz to, co jest przed tobą, zjedz ten zwój i idź, przemawiaj do domu Izraela. Otworzyłem więc swoje usta i dał mi zjeść ten zwój. I powiedział mi, synu człowieczy, nakarm swój brzuch i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Zjadłem go. A był w moich ustach słodki jak miód. I karmienie się wolą Boga. Na co dzień. i wzrastanie w nim. Ale jednak często skarmieniem Słowem Bożym będzie tak, jak Jan to opisuje w Objawieniu. W 10 rozdziale, w wersetach 8-11. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie. Idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie, weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód, lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą. I powiedział do mnie, musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami. To jest to karmienie się Chrystusem na co dzień. To jest to, co Chrystus robił. Jego pokarmem było wypełnienie woli Ojca. I tak Chrystusa spożywamy na co dzień, w każdej chwili. I kto tego nie robi, nie ma życia wiecznego. I nasz Pan w tej sytuacji wiedział, że dla Jego uczniów, którzy byli pobożnymi Żydami, Samaria była zupełną duchową pustynią. Tutaj nic się nie mogło urodzić. Z tymi ludźmi nic nie można było zrobić. Kiedy w czasach Ezdrasza Samarytanie chcieli przyłączyć się do odbudowy świątyni, słusznie Ezdrasz na to nie pozwolił. Ale przyszedł odnowiciel, przyszedł prawdziwy nauczyciel sprawiedliwości, przyszedł Pan, żeby powołać swój lud i żeby zburzyć mur nienawiści między Żydami a poganami, żeby był jeden Izrael pod jednym pasterzem. Dlatego też Pan chce pokazać swoim uczniom, że nie jest tak, jak oni to widzą. Wersety od 35 do 38 mają pokazać uczniom ich ślepotę duchową. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Dlaczego tak Pan Jezus powiedział? Bo najprawdopodobniej 4 miesiące do żniw zostało. Oto mówię wam. Podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne. Aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie. Kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządzić to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Ciekawa rzecz. Pan Jezus mówi, podnieście głowy i zobaczcie, że pola są gotowe do żniw. Chrystus przedstawia się jako jedyny Pan żniw duchowych. I nie ma innego Pana. On wie, co jest gotowe do zebrania. My tego nigdy nie wiemy. Jesteśmy jak ci uczniowie. Patrzymy i myślimy Samarytanie, myślimy katolicy, myślimy świadkowie, myślimy ktoś inny. Ten człowiek nie jest gotowy, żeby powiedzieć mu Ewangelię. I nie można mu powiedzieć Ewangelii. On i tak nie posłucha. Nie ten czas, nie to miejsce, nie ten człowiek. Ale trzeba nie jeden raz podnieść swoje oczy duchowe, by zobaczyć, że Chrystus już wszystko przygotował. Wszystko jest gotowe do żniw. Jednak czy żniwa mogą być w Samarii, w krainie bałwochwalców, w krainie ludzi, którzy ustanawiają niewłaściwe kulty, w krainie wrogów Boga żywego? Przecież to pustynia, to nieurodzajna gleba, to naród przeklęty. Ale trzeba zmienić optykę, Trzeba zaufać Chrystusowi i widzieć, że On jest odnowicielem, że On jest Panem, że On jest tym, który daje doskonałą sprawiedliwość dla tych, których Ojciec przeznaczył do życia wiecznego. I trzeba też pamiętać, że Jego robotnikami są ci, którzy pracują. Ten, kto sieje, ten kto żnie. Że mają wykonywać pracę i mają razem się radować. I że jest to jeden z ważnych elementów chrześcijańskiej posługi. Nie mówię to o jakichś, nie wiem, jak wielkich dziełach, ale o zwykłym świadczeniu o Chrystusie. I Pan stwierdza ważne słowa. Kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. I te słowa musimy właściwie zrozumieć. One są dla nas bardzo, bardzo istotne. Z jednej strony jest tak, jak pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 3 rozdziale, w wersetach 6-9. Ja siałem, Apollos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Tak więc ani ten, kto sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. Ten zaś, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. A każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy. Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi. Wy jesteście Bożą rolą i Bożą budowlą. Bóg wykonuje pracę przez ludzi, których posyła. I my nigdy nie wiemy, a może tak, często nie wiemy, co zostało wykonane. Ktoś mógł słuchać jakiejś rzeczy w internecie, mógł w domu czytać Biblię, i Bóg już zaczął pracę w tym człowieku. Ktoś mógł parę lat temu usłyszeć jedno słowo i zaczął myśleć na temat jednego zdania, jednego słowa. Kiedyś słyszeliśmy z Donatką, jak pewna kobieta mówiła, że przeczytała w Biblii, że cudzołożnicy Królestwa Bożego nie odziedziczą i to zmieniło całe jej zachowanie i miało wpływ na całe jej życie. A wydaje się, że to nie są słowa ani wielkie, ani mogące zmienić życie człowieka. Ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to Chrystus jest Panem żniw. On wie, On posyła, On pracuje, On sieje, On powoduje, że Jego Słowo wykonuje pracę. On daje wzrost. I co ciekawe, chociażby w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, w wersetach od 6 do 38 Jezus tak powiedział. A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wtedy powiedział do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. I Chrystus jest tym Panem. On daje ziarno, On daje wzrost i On powołuje ludzi do życia duchowego. My zaś jesteśmy robotnikami, ludźmi, którzy wykonują pracę. I wiecie, czas żniw w Samarii był wielki i wyprzedziły one żniwa w Judei, żniwa w Jerozolimie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg postanowił, że do Żydów przemówi przez cuda i znaki potwierdzające Mesjasza. Poganom zaś wystarczyło Jego słowo. Tak jak czytamy w wersetach od 39 do 42. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła. Powiedział mi wszystko, co zrobiłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich został, i został tam przez 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu Jego słowa. A tej kobiecie mówili: wierzymy już nie z powodu Twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus. Chrystus zasiał swoje słowo w Samarytance. Później ona poszła do swego miasta i przyprowadziła ludzi do Chrystusa. W jaki sposób? Przez opowiadanie, przez dzielenie się, tak jak ona rozumiała. Przez dzielenie się, że znalazła Pana. Ona przyprowadziła ich do Jezusa, żeby Jezus ich nauczał. I rzeczywiście On ich nauczał przez słowo swoje. I uwierzyli nie z powodu cudów i znaków, nie z powodu jakiegoś wielkiego działania, które mogłoby pociągnąć, ale z powodu Jego słowa uwierzyli. Jest to piękne. Jest to niezwykłe opowiadanie, świadectwo Pisma Świętego, które winno nas zachęcić, żeby opowiadać, przyprowadzać do Chrystusa i żeby to Chrystus ludzi przemieniał i żeby ta przemiana nastąpiła przez Słowo Jego. To, które zmienia. I zobaczcie, narzędzie, które Chrystus wysłał do Sychar, nie było szczególnie zaszczytne, ale ten, który nim się posługiwał, był prawdziwym mistrzem, był Panem, był prawdziwym Zbawicielem świata i nim ciągle jest. To był Jezus Chrystus. I został wśród Samarytan 2 dni. I znów było to coś szokującego, bo jak wiemy chociażby z Jana 4:9, gdy Żydzi nie obcują Samarytanami. Został, żeby ich nauczać Słowa Bożego, żeby czynić ich uczniami i ludźmi podporządkowanymi Bogu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że na przykład jakiegoś znanego nauczyciela Słowa Bożego nawraca się zakon i mówi: zostań u nas i nas nauczaj. Wielu ludzi by się oburzyło. Dlaczego siedzisz wśród tych bałwochwalców i im mówisz? Po to, żeby już nie byli bałwochwalcami, ale dziećmi Boga żywego. Nie po to, żeby był dialog ekumeniczny, tylko żeby było poznanie Słowa Bożego i żeby to Słowo Boże zmieniało. Zmieniało ludzi i żeby Boża chwała wzrastała, a Kościół budował się. Był tym Kościołem, gdzie dopełnia się liczba zbawionych. I w ten sposób ten Kościół pokazuje, że oczekuje przyjścia swojego Pana. I dla Samarytan to był szok. Przyszedł żydowski nauczyciel i ich nauczał. Ale dla uczniów Pana Jezusa to nie był mniejszy szok. Myślę, że może nawet i większy. Była to wielka lekcja dla nich. Lekcja, która nie powinna dawać im spokoju, bo oto Samarytanie uznali w Jezusie Zbawiciela świata. Zobaczyli w Nim Chrystusa, tego, który był zapowiedziany zarówno przez Mojżesza, jak i przez proroków, których oni wcześniej nie uznawali. Wierzę, że w Chrystusie uznali. Pan rozmawiał z kobietą samarytańską i przez to woń poznania Chrystusa rozeszła się w tym miasteczku. Był tam 2 dni i nauczał. I ci biedni uczniowie, najpierw rozmawia z kobietą samarytanką, 2 razy nie tak, a później jeszcze zostaje wśród Samarytan. Widzieli nawrócenie. To było im trudne do zrozumienia, trudne do zaakceptowania. I później w Dziejach Apostolskich zobaczymy, że apostoł Piotr musiał mieć specjalną wizję od Boga, specjalne Boże działanie, żeby zrozumiał, że Kościół musi wyjść poza etnicznego Izraela i że ten Kościół ma głosić zbawienie wśród pogan. Chociaż uczniowie wcześniej zobaczyli to w Sychar przez działanie swojego Pana. Po Sychar już nic nie mogło być takie samo. Było jasne wyznanie, rozchodzące się po całym mieście, to jest Zbawiciel świata. To jest jeden z kluczowych momentów Słowa Bożego, często zapomniany, często sprowadzony do jednej rozmowy przy studni. I również dla nas, jako Kościoła, miejsce Sychar jest czymś ważnym. Pokazuje nam, że od początku Bożym zamysłem, zamysłem działalności Chrystusa było zjednoczenie całego ludu Bożego. Ale też dla nas Sychar jest wyzwaniem. Bo przynajmniej ja często patrzę przez takie żydowskie okulary. I często człowiek chce wyznaczać, kto jest do zbawienia, a kto jest do potępienia. I najczęściej się człowiek wtedy myli. To jest kwestia naszego Pana. My mamy do Niego przyprowadzać, mamy o Nim mówić, mamy o Nim świadczyć, a reszta to już jest Jego praca, nie nasza. On wie, my nie. My jesteśmy powołani, żeby siać, podlewać i da Bóg rządź, czego bym sobie życzył i całemu naszemu zborowi. I wiecie, pora podnieść głowę w górę do Pana i pora widzieć wielkie pole misyjne, które jest koło nas. I pora rzeczywiście być świadkami Chrystusa tam, gdzie On nas stawia. I nie trzeba wyjeżdżać na misję na drugi koniec świata. Nie trzeba wychodzić szczególnie na ulicę i gdzieś biegać, nie wiadomo gdzie. Dawaj świadectwo tam, gdzie Pan się postawił i kieruj ludzi wzrok na Chrystusa, na Jego Słowo, żeby mogli Go poznać. I mówmy naszym bliźnim całą prawdę o tym, kim są, bo taki Jezus zrobił. Co robią, ale też prawdę o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. I o Chrystusie, który jest prawdziwym Zbawicielem świata. I przyprowadzajmy ich pod krzyż Chrystusowy do Chrystusa i mówimy, zobaczcie, poznajcie, badajcie. I nie zmuszajmy Pana żniw, by nas wypchał na żniwo. Bo to słowo, które już dzisiaj było czytane, żeby modlić się, żeby prosić Pana żniwa, żeby wysłał robotników na żniwa, to znaczy też wypchać, wyrzucić. Żeby Pan nas nie musiał przymuszać, ale żebyśmy sami tę pracę wykonywali ochotnie, z radością. I nie chodzi, żeby wykonywać ją z powodu wyrzutów sumienia, że wiem, że to należy zrobić, tylko żeby to było naprawdę radością naszą, że znaleźliśmy Chrystusa. I chcemy, żeby inni też doświadczyli Jego łaski. Czyńmy to z radością, z weselem i bądźmy pełni Słowa Bożego. Niech ono nas karmi. I zaufajmy naszemu Panu i podnieśmy nasze oczy i przypatrzmy się polom Zielonej Góry, bo one też na pewno są gotowe na to, żeby lud Boży wyszedł i pracował na nich. Amen.